Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie m.in. o powojennej odbudowie Starego Rynku w Poznaniu.
Było co ratować. Całe szczęście, że się ostał dość dobrze ratusz. Pierzeje były potężnie nadszarpnięte.
Historię architekta Zbigniewa Zielińskiego przybliży Andrzej Gawroński. Z kolei nasz stały gość, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, opowie o najważniejszych hierarchach kościelnych XX wieku w Wielkopolsce. A Jacek Marciniak przybliży postać Aleksandry Piłsudskiej.
Marszałkowa zawsze, mimo że naprawdę wiele działała i przed pierwszą wojną, i w czasie pierwszej wojny, i w okresie międzywojennym, ale też i na emigracji przecież, to jednak mimo to jakoś szczególnie znana w polskim społeczeństwie nie była.
Opowiemy o niej w programie. Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak przypomną ważną kartkę z drugowojennego kalendarza.
6 czerwca 1944 roku wojska alianckie lądują w Normandii.
Program realizuje Krzysztof Jankowski, a muzycznie sięgamy jak zawsze po utwór z dawnych lat.
Angielskiego uczę się, I love you, co znaczy już wiem. Po angielsku śpiewam piosenki już. Mr. Wonderful, that's you. In your eye, niebo jest, a niebo to sky. In your arms, to znaczy w ramionach twych. Mr. Wonderful, to ty. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Oh, I love you. Jeszcze jedno słówko dream warto znać, bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa jak z nut. Mr. Wonderful, that's you. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa jak znów. Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, Mr. Wonderful,
Historię odbudowy poznańskiego ratusza po zniszczeniach II wojny opisuje najnowsza książka architekt Zbigniew Zieliński i jego Stary Rynek w Poznaniu. Jednym z autorów jest Andrzej Gawroński. Za powojenną odbudowę odpowiedzialny był właśnie architekt Zbigniew Zieliński, prywatnie wujek autora książki. Jak mówi Andrzej Gawroński, tuż po zakończeniu działań wojennych wcale nie było pewne, że Stare Miasto zostanie odbudowane w takiej formie, jak obecnie ją znamy.
Historia żywa.
historii żywej opowiadamy o książce, która przybliża tę ważną postać, ale też mówi o tym, jak wyglądały pierwsze dni, pierwsze godziny, pierwsze miesiące, pierwsze lata starego rynku zniszczonego przez działania wojenne.
Tak, tak, to był rynek totalnie zniszczony. No totalnie nie, bo w 65-70%, tak liczą, ale to znaczy utracił cały swój urok. Było co ratować. Całe szczęście, że się ostał dość dobrze ratusz. Pierzeje były potężnie nadszarpnięte, cztery, i łącznie z tą najważniejszą vis-a-vis ratusza, tą wschodnią. Wszystkie miały ubytki, no naprawdę zastraszające. No i wtedy mój wuj, późniejszy profesor Zbigniew Zieliński, to jest od strony mojej mamy rodzina, studiując już przed wojną, bo też był poznaniakiem, zasiedziałym i tak jak ja, bardzo związany, robił sobie szkice i plany starego rynku i to mu pomogło później natychmiast przystąpić do tego, że mógł się mimo czasów, które nie były jego, bo on nie należał do tej przodującej klasy, która wtedy zarządzała wszystkim, jednak przepchnąć po trudnościach odbudowę starego rynku w stylu dawnym, nie tak jak stary rynek w Koszalinie, gdzie mamy jeden wieżowiec i budynek biurowy i to jest tak zwany stary rynek.
Mogło tak być, prawda, gdyby historia się inaczej potoczyła.
Absolutnie mogło tak być. Były takie plany. Plany zbudowania tam normalnie robotniczej spółdzielni mieszkaniowej i byśmy mieli bloki i pewnie byśmy do tej pory już to zaakceptowali. Ale on się na to nie zgadzał całym swoim jestestwem.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Poza warstwą słowną, oczywiście wspaniałe ilustracje pokazujące to życie, które się po wojnie gdzieś tam zaczynało i też jest tam między innymi mowa o zaangażowaniu samych poznaniaków, którzy sami z siebie też często pomagali, sami z siebie naprawiali to miasto, odbudowywali.
Tak na tym polega bycie poznaniakiem. Jeśli coś nie jest w porządku, to się porządkuje. Jeśli coś jest zniszczone, to się stara naprawić za wszelką cenę i tak to też robiono. Oczywiście niezbędny był ten underground projektowy i faktyczny i to Zieliński zapewniał to swoimi przedwojennymi jeszcze pracami po Politechnice Gdańskiej, którą skończył, która miała nie wszystkie dobre wydziały w Wolnym Mieście Gdańsku, ale ten dotyczący architektury był akurat dzielny i on był dobrym absolwentem. Przeniósł to do Poznania.
Czy w ostatnich latach był pan na starym rynku? Widział pan, jak teraz ta tam wygląda?
Pan co, ze względu na trudności pewne z chodzeniem, rzadko bywam, ale jestem załamany, muszę powiedzieć. Jeśli widzę, że się zrywa bruk, nie wiadomo, co z tym brukiem będzie, krążą plotki, nie wiem, na ile celne, na ile nie, że się bruk sprzeda gdzieś do Niemiec. Wie pan co, to jest niemożliwe. To jest zabytkowy bruk, którego nie wolno ruszać. On to musi wrócić. Mam nadzieję, że wróci, bo musi być to. Bez bruku stary rynek nie jest starym rynkiem. To jakby o połowę ściąć wieżę ratusza. To jest taka sama mniej więcej postawa i błędem jest zupełnym, żeby to zastąpić jakąś imitacją w postaci tak zwanego post-bruku. To jest niemożliwe i to nie chodzi o to, że paniom się będzie łatwiej chodziło na szpilkach, ale chodzi o to, że zabytki muszą zostać zabytkami i nie wolno tego zmieniać.
Poznaniacy narzekają na czas remontów, także tych na starym rynku. W czasach pana wujka, jak długo ta odbudowa trwała?
To były lata jednak, wie pan, to były lata, to były od tuż po wojnie. Mieliśmy do czynienia z nowym systemem, który miał taką upartą cechę, że się chciał we wszystko wcibiać i to nie raz. Powstawało wiele komisji do spraw odbudowy, rozbudowy, przeniesienia, zmiany i tak dalej. W książce wszystko jest opisane, ile tych komisji było. I on się przez te wszystkie komisje musiał jako niepomyślny co do pochodzenia człowiek przebijać, walczyć ze złymi intencjami, bo intencje były proste. Poznań musi być nowoczesnym miastem z nowoczesnym centrum i to centrum nowoczesne miało stanowić stary rynek. Wyobraźmy sobie teraz bloki na Starym Rynku. No, nie do uwierzenia, ale tak było. Trzeba o tym mówić, bo się o tym nie pamięta. Kto ma o tym mówić?
Mówił Andrzej Gawroński, który pracuje nad obszerną biografią Zbigniewa Zielińskiego.
Słuchacie historii żywej.
A za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream, the red wing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle holding and me gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody,
riding to
Amarillo.
Just my rifle, pony, and me.
No more cow,
no more cow
to be roping,
to be roping.
No more stray,
no more stray
will I see
round the bend,
round the bend.
She'll be waiting,
she'll be waiting
for my rifle, pony, and me. Oh, my rifle, my pony, and me.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Arcybiskup Stanisław Gądecki obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa, a ksiądz Jarosław Wąsowicz przy tej okazji wspomina jego wielkich poprzedników. Zaczniemy chyba od arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Tak, wszystkiego dobrego życzymy księdzu arcybiskupowi Stanisławowi, wszelkich łask bożych. Rzeczywiście miał zacnych poprzedników, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek XX, takich, którzy wpisali się w historię Kościoła i w historii również Polski. Do takich należy m.in. arcybiskup Barania, który był arcybiskupem poznańskim w latach 1957-1977, a więc 20 lat, który też w ostatnim czasie powrócił na karty historii dzięki archiwom zgromadzonym w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Mogliśmy odtworzyć jego drogę męczeństwa, kiedy został aresztowany w związku z zatrzymaniem prymasa Polski w nocy z 25 na 26 września 1953 roku i uwięziony był w więzieniu na Rakowieckiej, w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To było miejsce, gdzie od 1945 roku katowano polskich patriotów, żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, także duchownych. I rzeczywiście ten okres to jest niezwykłe świadectwo wierności Kościołowi księdza arcybiskupa Baraniaka, wierności także prymasowi Wyszyńskiemu, dzięki czemu, dzięki jego postawie nie udało się przecież zorganizować pokazowego procesu, do którego dążyli komuniści, procesu Wyszyńskiego na wzór takich, jakie odbyły się w Chorwacji chociażby, czy na Węgrzech. Procesy te pozwoliły zdyskredytować Kościół. W Polsce to się nie udało, bo arcybiskup Baraniak, wtedy jeszcze biskup Baraniak, okazał się biskupem niezłomnym, ale w tej całej plejadzie warto wspomnieć także innych poprzedników księdza arcybiskupa Gądeckiego, związanych bardzo z naszą także walką o niepodległość. Myślę tutaj zwłaszcza o księdzu Edmuncie Dalborze, kardynale, metropolicie poznańskim gnieźnieńskim, o Augustie Chlądzie, który przecież w latach 1926-46, także 20 lat, był administratorem archidiecezji poznańskiej, był prymasem Polski Niepodległej, ale też prymasem na wygnaniu w czasie II wojny światowej i prymasem, który musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością państwa komunistycznego po II wojnie światowej.
Historia żywa.
Potem Walenty Dymek, także ważny biskup, który umierał w czasie, kiedy wybuchło powstanie poznańskie w czerwcu 1956 roku. A więc rzeczywiście wiele wybitnych postaci, które poprzedzały na tym tronie biskupem księdza Stanisława Gądeckiego, to jest wielka spuścizna. Ale na szczęście w Poznaniu, w Wielkopolsce pamięta się o tych wielkich postaciach, które wymieniłem. One są przywoływane przy różnych okazjach. Są organizowane co jakiś czas sympozja naukowe. Ich imieniami nazwano ulice, nie tylko w Poznaniu, ale w różnych miastach Wielkopolski, więc ta pamięć jest rzeczywiście żywa, z czego się bardzo cieszę osobiście. Przed wojną tereny, które nie znalazły się w granicach niepodległego państwa polskiego, tereny archidiecezji poznańskiej, stały się zalążkiem wolnej prałatury pilskiej, a więc wszystkie te parafie, które kiedyś przed zaborami należały do archidiecezji poznańskiej, a po 1918 roku po prostu nie znalazły się w granicach Rzeczpospolitej, utworzyły wolną prałaturę pilską, ale później również te tereny się rzeczywiście zmieniały. Dzisiaj chociażby Ujście, Chodzież, takie bardzo znane miejscowości, które tworzyły archidiecezję poznańską, znajdują się w archidiecezji gnieźnieńskiej, która też jest archidiecezją wielkopolską, więc tutaj, że tak powiem, nie ma straty. Też powstała diecezja kaliska z części archidiecezji poznańskiej, więc rzeczywiście w XX wieku doszło do licznych zmian terytoriów archidiecezji, ale generalnie one jakoś trzymają się terytorium Wielkopolski.
Historia żywa.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za chwilę przeniesiemy się do Normandii. Najpierw jednak gramy. I need to make you see.
get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand, my Michelle.
6 czerwca 1944 roku rozpoczęło się lądowanie w Normandii. Była to największa operacja desantowa w historii wojen. Główny cel to otwarcie w zachodniej Europie drugiego frontu. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek przypominają wielkopolskie wątki operacji.
Wielka operacja powietrzno-desantowa, którą znamy chociażby z filmu Szeregowiec Ryan. Bitwa zakończyła się zwycięstwem aliantów. Warto przy okazji też przypomnieć wielkopolskie wątki całej operacji.
Osłonę powietrzną wojsk lądujących w Normandii zapewniały także dwa dywizjony związane nierozerwalnie właśnie z Wielkopolską. Był to 302 Poznański Dywizjon Myśliwski, gdzie służyli przedwojenni piloci 3 Pułku Lotniczego, a także 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lickiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, który został sformowany w 1940 roku na terenie Wielkiej Brytanii, ale tam też służyli Wielkopolanie. Należy zaznaczyć także, że właśnie 305 Dywizjon Bombowy jest patronem poznańskiej mobilnej jednostki dowodzenia operacjami powietrznymi. Myślę, że nie do przecenienia jest także fakt, że to dzięki pracy poznańskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego udało złamać się szyfr Enigmy. Rozwinięcie tego przez Alana Turinga w Bletchley Park spowodowało, że była właśnie możliwość planowania operacji normandzkiej. Sama operacja normandzka także dała szansę na dezercję licznym Polakom, w tym także Wielkopolanom, którzy na siłę zostali wcieleni między innymi do Wehrmachtu. To oni stali się tymi charakterystycznymi tylko dla polskich sił zbrojnych odprzodowymi uzupełnieniami stanów, między innymi 1 Dywizji Pancernej, która walczyła pod dowództwem generała Maczka właśnie w Normandii w lipcu i w sierpniu 1944 roku.
Ale to nie wszystko. Okazuje się, że najbardziej namacalny związek Wielkopolski z lądowaniem w Normandii mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Chodzi o statek.
Statek handlowy pod nazwą Poznań, który został zwodowany w 1925 roku dla polskiej marynarki handlowej. Służył w niej przez cały okres dwudziestolecia wojennego. W czasie wojny to ten statek z polską załogą brał udział w zaopatrywaniu jednostek alianckich, które lądowały w Normandii, a ten namacalny dowód to jego kotwica, która aktualnie znajduje się jako pomnik na terenie Parku Malta.
Słuchacie historii żywej.
Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Mora pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu tak serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie aż do serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu, to mi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu, to mi serca mego lud. Była także pewna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak i zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud.
Była osobą nietuzinkową, jednak jest już trochę zapomniana, ale o przypadającej w tym roku 60. rocznicy śmierci Aleksandry Piłsudskiej nie zapomniało Leszno. Kilka dni temu otwarto skwer imienia żony marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięta też została tablica jej poświęcona. Uchwałą Sejmu rok 2023 jest rokiem m.in. właśnie Aleksandry Piłsudskiej.
Dlaczego akurat taki skwer powstał w Lesznie?
W Lesznie dlatego, że jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa również i w Lesznie.
Przewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa Barbara Mroczkowska.
A dlaczego ten pomysł jest akurat rok Aleksandry Piłsudskiej 2023? Aleksandra Piłsudska była naszą pierwszą honorową członkinią Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa. Mocno działała w stowarzyszeniu i w tym roku jubileuszowym chciałyśmy ją uchwalić. Honorować.
Dr Mariusz Kolma-Siak, adiunkt w Dziale Badań Naukowych Muzeum Łazienki Królewskie.
Panie doktorze, tak mówiąc prawdę, postać Aleksandry Piłsudskiej jest trochę zapomniana już w Polsce.
Nie wiem, czy zapomniana, czy po prostu nieznana, bo o zapomnieniu możemy mówić wtedy, kiedy ta postać byłaby kiedyś znana. Natomiast marszałkowa zawsze, mimo że naprawdę wiele działała i przed pierwszą wojną, i w czasie pierwszej wojny, i w okresie międzywojennym, ale też i na emigracji przecież, na którą trafiła w 1939 roku, to jednak mimo to jakoś szczególnie znana w polskim społeczeństwie nie była. Oczywiście była znana jako żona marszałka Piłsudskiego. Każdy ją w międzywojennej Polsce z pewnością znał z widzenia, wiedział, jak ona wygląda. Natomiast nie jestem przekonany, czy wszyscy wiedzieli, jakie miała zasługi dla odzyskania niepodległości, w tej walce o odzyskanie niepodległości.
Pozostała w cieniu męża.
Myślę, że tak, ale no taki był wtedy naturalny, że tak powiem, układ. To Piłsudski był tym ważniejszym w tym tandemie, a marszałkowa po prostu działała trochę w jego cieniu, ale dużo działała. Wykorzystywała swoją pozycję, jak się tylko dała się, żeby działać dla społeczeństwa.
Była postacią nietuzinkową, mówiąc prawdę.
Nietuzinkową postacią i postacią, którą trudno by było zaszufladkować, nie wiem, w jednym określeniu, bo to jest niemożliwe. Ona tyle, jak się na jej życiorys spojrzy, miała różnych ról, czy w działalności patriotycznej, czy społecznej, czy też takiej po prostu prywatno-życiowej.
Związek z Lesztem jest taki, że my jesteśmy kontynuatorkami jej działań przedwojennych z drugiej RP i godnie ją naśladujemy, kontynuujemy te działania i dlatego jako koło w Lesznie chciałyśmy, żeby taka perełka na tym skwerze była właśnie tutaj.
Właśnie, walczyła, była legionistką.
Zanim legionistką, to może zacznę też od tego, że Piłsudska wychowywała się w domu o tradycjach niepodległościowych. To ją oczywiście ukształtowało. Tutaj surowa babka związana z powstaniem styczniowym, która kształtowała tą młodą Olę w Suwałkach. I gdy Ola wyjechała do Warszawy, tam zaangażowała się najpierw w działalność w PPS-ie, Polska Partia Socjalistyczna. Tu niekoniecznie chodziło o poglądy socjalistyczne, tu chodziło po prostu o tą drogę do celu, jaką była walka o wolną Polskę. I Aleksandra taką drogę wybrała i tak się właśnie zetknęła z Józefem Piłsudskim. I później też w ramach tego podążania tą drogą za Józefem Piłsudskim, niepodległościową drogą, ale też już w tym momencie i życiową przecież, bo już wtedy byli razem, to właśnie były te związki wojenne. Pierwsza Brygada, gdzie była kurierką, później Polska Organizacja Wojskowa, internowanie w związku z tym. Także to pokazuje, że to była postać nietuzinkowa i w pełni zasługuje na szacunek, na pamięć, na to, żeby ją właśnie w taki piękny sposób, jak tutaj dzisiaj w Lesznie, upamiętniać.
Historia żywa.
Na tym skwerze zostaną posadzone róże imieniem marszałkowa Aleksandra Piłsudska, które zostały wyhodowane i posadzone w parku Łazienkach Królewskich i teraz będą w Lesznie te same róże.
Początkowo w tych pierwszych latach wolnej Polski pani Aleksandra spełniała się w roli żony i matki, natomiast później po przewrocie majowym po 1926 roku, gdy Piłsudski powrócił do władzy, marszałkowa weszła w taką rolę, którą można by określić rolą pierwszej damy, chociaż musimy pamiętać, że wtedy w międzywojniu nie było takiego określenia. Bardzo nieoficjalnie taką rolę kobiety w tych kręgów władzy sprawowały. No i wtedy była też jednak, jeśli ktoś miałby być pierwszą damą, to jednak żona prezydenta Mościckiego. Ale mimo to Aleksandra taką rolę w jakiś sposób spełniała z panią Mościcką, się jakoś uzupełniając tej działalności dobroczynnej, charytatywnej i robiła to bardzo dobrze, ponieważ jak tak spojrzeć na liczbę tych różnych organizacji, czy tych akcji, w których Piłsudska brała udział, to trzeba się zastanowić, kiedy ona na to miała po prostu czas, żeby godzić i życie prywatne z tą działalnością społeczną. I jednym z takich przejawów tej działalności społecznej było właśnie Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. Zainicjował założenie jej mąż, natomiast marszałkowa od samego początku się w działalność tego stowarzyszenia, co oczywiste, zaangażowała. Sama była przecież rodziną wojskową, tak? No była żoną pierwszego marszałka Polski i była pierwszą honorową członkinią tego stowarzyszenia, była honorową przewodniczącą tego stowarzyszenia, ale ona nie poprzestała tylko na takich honorowych rolach, ponieważ to nie było w jej stylu i marszałkowa Piłsudska w Kole Warszawskim, jako że mieszkała w Warszawie, zaangażowała się w sekcję szkolną, której zadaniem było tworzenie placówek szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z rodzin wojskowych właśnie. I takie placówki, przedszkole i szkoła powstały między innymi w Belwederze z myślą o córkach, ale tam również chodziły dzieci osób z najbliższego otoczenia tego belwederskiego marszałka Piłsudskiego, ale nie tylko, bo była to w pewnym sensie takie placówki rejonowe, do której mogły chodzić dzieci z rodzin wojskowych niezwiązanych z Belwederem. Nie trzeba mówić, że matki ponoć zabijały się o to, żeby ich dziecko dostało się właśnie do belwederskiego przedszkola czy do belwederskiej szkoły. Piłsudska prowadziła faktycznie tą szkołę jako taka kierowniczka, dyrektorka, można powiedzieć, tą belwederską, a później, gdy jej dzieci z tych szkół przedszkoli wyszły, poszły do gimnazjum, do liceów, to marszałkowa zajmowała się dalej tą sekcją szkolną, ale już bardziej taką rolą wizytatorki, odwiedzała te szkoły, co było wielkim wydarzeniem dla dzieci, że przyjeżdża marszałkowa i można ją spotkać, można przed nią, nie wiem, zatańczyć, zaśpiewać, pokazać się. Dzieci wspominały, że nawet dotknięcie ręki, gdy marszałkowa pogłaskała po głowie, to po prostu to było jak ukoronowanie dla tych dzieci.
Chcemy zrobić tutaj różany skwer żami marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej. Będziemy o to dbać i myślę, że będzie to miejsce godne Leszna.
Ciągle myślę, że na mapie Polski mamy za mało upamiętnień marszałkowej Piłsudskiej, także myślę, że jest to proces, który się zaczął i będzie jeszcze trwał na korzyść marszałkowej Piłsudskiej i miejsc takich pięknych, jak właśnie to w Lesznie jej poświęconych.
Materiał Jacka Marciniaka kończy Historię żywą. Program zrealizował Krzysztof Jankowski i kończymy jak zawsze filmowo, utworem z dawnych lat. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best.
keeps me from running.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.